środku dnia.
Serdecznie witam zdalnie na odległość, bo wakacje mają swoje prawa. Doktora Andrzeja Rankę, politologa z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie doktorze, chcę tylko zapytać, czy politolog na wakacjach może uciec od polityki?
Znaczy może próbować, ale są takie momenty, że ta próba ucieczki będzie nieudana, bo jest coś, co nas determinuje, a determinuje nas ciekawość.
Rozumiem. Czy tę aktywność jednak w zainteresowaniu politologa polityką też jakoś prowokują media, które no, proszą politologów właśnie o komentowanie, o ocenę, o sądowanie na przyszłość? Czy to też powoduje, że pan jednak musi zajrzeć do mediów i sprawdzać, co się dzieje?
Na pewno też, bo z jednej strony jest natura badacza, a z drugiej strony jest natura kogoś, kto komentuje, kto opisuje pewne wydarzenia, kto poddaje je interpretacji. No i to ze sobą myślę, że się właśnie w takim momencie bardzo mocno zazębia.
Mamy mniej więcej od 2 godzin nowego prezydenta. Oficjalnie został zaprzysiężony Karol Nawrocki, ale ja pozwolę sobie wędrować przez te ostatnie wydarzenia, ostatnich godzin chronologicznie i cofniemy się do wczorajszego wieczoru, kiedy to prezydent Andrzej Duda, ustępujący, ale jeszcze wczoraj prezydent, podziękował Polakom za zaufanie, jakim darzyli go przez minione 2 kadencje, czyli 10 lat. Jak to szybko minęło. Ustępujący prezydent w uroczystym orędziu podkreślił wczoraj wieczorem, że tych 10 lat było dla niego ogromnym zobowiązaniem wobec kraju.
Od samego początku zależało mi, żeby sprawując urząd być blisko ludzi. Dlatego jako pierwszy prezydent w historii odwiedziłem całą Polskę, wszystkie powiaty. To były tysiące spotkań, setki tysięcy rozmów, miliony uściśniętych dłoni. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i sympatii. To było dla nas niezwykle ważne i dawało siłę tak potrzebną do wypełniania naszych obowiązków. Dziękujemy za to z całego serca.
Zaznaczył też Andrzej Duda, że zawsze chciał słuchać głosu społeczeństwa.
Dziś towarzyszy mi nie tylko poczucie dumy z tego, co wspólnie osiągnęliśmy, ale też olbrzymia wdzięczność. Wdzięczność wobec moich rodaków. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie państwo dwukrotnie w 2015 i 2020 roku. Miliony oddanych głosów były nie tylko wyrazem poparcia, były ogromnym zobowiązaniem do pracy dla Polski. Dziękuję również za olbrzymią życzliwość, którą przez wszystkie te lata wspólnie z pierwszą damą tak często odczuwaliśmy.
Za chwileczkę jeszcze krótkie 2 fragmenty z wczorajszego orędzia, ale w tym miejscu już zapytam naszego komentatora, eksperta, politologa Andrzeja Rankego. Panie doktorze, dlaczego tak ważne w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych i tych tradycyjnych cały czas jest to ważne, co podkreślił Andrzej Duda wczoraj wieczorem, to bezpośrednie kontaktowanie się z wyborcami?
Znaczy to bezpośrednie kontaktowanie się z wyborcami bardzo mocno wiąże się z emocją, tak? Z emocją, która towarzyszy każdemu spotkaniu. I myślę, że takie spotkania, czy to kandydata w trakcie kampanii wyborczej, czy potem już urzędującego prezydenta, tak jak mamy tutaj do czynienia z tą sytuacją, to jest ważne, bo to buduje pewnego rodzaju więzi, które być może są chwilowe, ale które mogą być także bardziej trwałe, mogą się także wiązać z tym, że ta osoba, która spotka na swojej drodze jakiegoś lidera politycznego, jakiegoś polityka, będzie o tym mówiła na tych przysłowiowych imieninach u cioci i wobec tego przez to zachęci kogoś, zainteresuje kogoś do tego, żeby taką postać obdarzyć choćby zaufaniem.
Mamy takie czasy, że mimo rozwoju technologicznego jednak polityk powinien być między ludźmi, wśród ludzi?
Tak, ja myślę, że to się cały czas sprawdza, tak? Bo tutaj obojętnie, czy bierzemy pod uwagę takie techniki kampanijne, jak to chodzenie od drzwi do drzwi przez kandydata czy przez przedstawicieli jego sztabu, to jest istotne, bo my cały czas jesteśmy ludźmi, którzy także chcemy się komunikować w sposób bezpośredni, a nie zapośredniczony. I to myślę, że jest istotne, że jest ważne. No tym bardziej to pokazuje, że komuś zależy tak, że ten polityk, który jedzie w teren, to jest jednak postać, która niekoniecznie do nas stale przemawia z jakiegoś ekranu, obojętnie czy małego, czy większego, no ale to jest też ktoś, kto w jakiś sposób może poznać problemy nas, jako mieszkańców danego osiedla, ulicy, wsi.
Mhm. Natomiast komentując to stwierdzenie Andrzeja Dudy o tym, że był w każdym powiecie, no chyba trudno nam będzie, zważywszy na dwie kadencje, które ma za sobą jako prezydent, trudno nam będzie rozstrzygnąć, które tak naprawdę wizyty w których powiatach były w roli prezydenta, a które bardziej w roli kandydata na prezydenta.
Tak. Ja na to właśnie już przed chwilą zwracam uwagę. Ja bym też powiedział, że to jest też kwestia ułożenia priorytetów, tak? Bo możemy spojrzeć na chociażby prezydentów tych poprzednich, że oni być może częściej byli obecni podczas rozmaitych wydarzeń, czy to międzypaństwowych, tak? Składając wizyty. Tutaj Andrzej Duda podkreślił tą obecność w tych poszczególnych powiatach.
Mhm. Czy zgodzi się pan, że Andrzej Duda słuchał społeczeństwa, głosu społeczeństwa?
Znaczy on słuchał, tak? Ale to jest kwestia tego, czy my coś usłyszymy i zrobimy z tego jakiś pożytek, czy usłyszymy. No i to trochę będzie komunikatem, który do nas dotarł, ale nie zmienił sposobu naszego myślenia, nie zmienił sposobu naszego działania. I to jest z pewnością ten przypadek, tak? On być może słuchał swoich stronników, być może słuchał swoich doradców, być może słuchał i to robił na pewno Jarosława Kaczyńskiego. Ale teraz czy to było słuchanie głosu społecznego, no zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę społeczeństwo o zróżnicowanych poglądach, no to z pewnością nie.
Mhm. No i teraz jeszcze szersza ocena prezydentury Andrzeja Dudy w jego własnym oczywiście tutaj mniemaniu, to znaczy w ocenie prezydenta Polska stała się za jego kadencji, za tych 10 lat jego sprawowania roli głowy państwa, państwem silniejszym, bezpieczniejszym, cenionym na świecie i lepiej służącym obywatelom. Wczoraj podkreślił Andrzej Duda, że przez 10 lat bezpieczeństwo kraju wzrosło, między innymi w obszarze militarnym.
To Polska miała rację w kluczowych sprawach, ostrzegając Europę i świat przed zagrożeniem ze strony Putina i Rosji, przed uzależnieniem od rosyjskiej ropy i gazu, przed wojną hybrydową, przed nieodpowiedzialną polityką imigracyjną. Prezydent musi nie tylko godnie reprezentować Polskę, ale również zabiegać o jej interesy, umacniać sojusze i rozwijać relacje międzynarodowe, które służą strategicznemu bezpieczeństwu i wzrostowi znaczenia naszego państwa.
No i jeszcze mówił Andrzej Duda, że Polska stała się za tych ostatnich 10 lat państwem, którego głos liczy się na arenie międzynarodowej.
Mamy jedną z największych armii w NATO, ponad 200 tysięcy żołnierzy. Trwa największa od dekad modernizacja sił zbrojnych. Polska nie tylko jest w sojuszu, ale wojska NATO, w tym amerykańskie, są wreszcie obecne na naszej ziemi. I to jest obecność stała. Polska jest dziś państwem bezpieczniejszym energetycznie. Rozbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu, uruchomiliśmy Baltic Pipe, połączyliśmy system energetyczny z naszymi sąsiadami, zakończyliśmy epokę rosyjskiego szantażu energetycznego.
I w takich sytuacjach mam ochotę zapytać eksperta, na ile takie rzeczy są zasługą na przykład w tym wypadku głowy państwa, a na ile pewne rzeczy i tak by się wydarzyły, panie doktorze.
Znaczy one by się nie wydarzyły siłą natury, ale oczywiście wydarzyłyby się za pomocą wysiłku, tak, za pomocą synergii rozmaitych osób i sił społecznych i politycznych, które na te procesy się razem składają. Tak? Wobec tego ja bym zwrócił uwagę na to, że tutaj Andrzej Duda, ale również każdy jego poprzednik mógłby mówić o okolicznościach, w których funkcjonuje. Tak? Przecież jeśli patrzymy na prezydentów Polski, chociażby biorąc pod uwagę tych od Lecha Wałęsy do dziś, no to każdy z nich miał pewne plany, miał pewne projekty, w jaki sposób angażował się w to, co było istotne z punktu widzenia naszej pozycji politycznej. Tak? Czy to akcesja do Paktu Północnoatlantyckiego, czy akcesja do Unii Europejskiej, reformy Unii Europejskiej, te, które skończyły się traktatem z Lizbony. No, każdy z nich się też w to angażował. Tak? Wobec tego no, Andrzejowi Dudzie przyszło funkcjonować w tych czasach skomplikowanych, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No i wobec tego także ten komponent militarny, tak? ta pozycja polskich sił zbrojnych, ona musi być, tak? Ona musiała być no, diametralnie inna od tej sytuacji, kiedy żeśmy mówili o pokoju i kiedy nam się wydawało, że tego rodzaju konflikt nie będzie miał miejsca w tak bliskim sąsiedztwie wobec Polski.
Mm-hmm. Jak pan by ocenił tutaj politykę Andrzeja Dudy wobec z jednej strony Ukrainy, z drugiej strony wobec Unii Europejskiej, jego postawę, jego hierarchię? Oczywiście nie sposób też nie mówić o stosunku do Stanów Zjednoczonych.
Znaczy to jest kilka zagadnień. Ja myślę, że tutaj warto sobie przypomnieć, że Andrzej Duda też przez jakiś czas był przecież europarlamentarzystą. Wobec tego jego no, zaangażowanie, znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej jako tej struktury integracyjnej, ona powinna być istotna. A on w tej mierze no, był stosunkowo cichą postacią, tak, w okresie swojej prezydentury. O wiele jaśniejszą kartą jest to, w jaki sposób on jednoznacznie opowiadał się za wzmocnieniem pozycji Ukrainy, za współpracą z Ukrainą po tym otwartym konflikcie między Rosją i Ukrainą. No, on też podkreślał to znaczenie współpracy euroatlantyckiej, no, zwłaszcza w relacjach z prezydentem Trumpem. No, myślę, że jeśli bierzemy pod uwagę te interesy, które można określić interesami strategicznymi, no to on się wpisał w to, co powinno być realizowane poprzez polską władzę wykonawczą, no, w ramach tej przestrzeni, gdzie coś potencjalnego można przekładać na kwestie realpolitik.
Mm-hmm. A słynne właściwie już nazwanie Unii Europejskiej wyimaginowaną wspólnotą, to chyba zostanie jako pewna taka no, pamiętna wypowiedź Andrzeja Dudy, prawda?
No niestety, tak. To pokazuje na to bardzo mocne uwikłanie polityki europejskiej czy wizji dotyczących polityki europejskiej w kwestie krajowe, w kwestie no, szukania poklasku, szukania sympatii u tych, którzy Unię Europejską traktują jako rozwiązanie doraźne, jako rozwiązanie chwilowe, a nie projekt, w który warto zaangażować się i go rozwijać.
Mhm. A według pana da się powiedzieć po tych 10 latach sprawowania roli głowy państwa przez Andrzeja Dudę, co on tak naprawdę myśli o Unii Europejskiej?
Nie, my tego nie wiemy, dlatego że czytamy no, jego wypowiedzi jako wyrwane związane z jakimiś szerszymi wystąpieniami, tak jak chociażby orędzia, które dosyć często wygłaszał. No, przy czym one mają często taki charakter bardzo mocno ogólny i nie pokazujący na to, żeby tutaj była jakaś zwarta koncepcja, jakaś przemyślana idea, którą można byłoby głębiej interpretować.
Ja przypomnę, że państwo, nasi słuchacze, mogą włączyć się do rozmowy. Na razie jesteśmy na etapie oceniania 10 lat kadencji, dwóch kadencji Andrzeja Dudy w roli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jeszcze oceniając, panie doktorze, przypomnę, Andrzej Rankę, politolog Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, jest naszym gościem. Oceniając te 10 ostatnich lat, przypomnę tylko, bo takie statystyki się pojawiają już podsumowujące też w liczbach te dwie kadencje, tych 10 lat, że podczas tych 10 lat w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podpisał 1850 ustaw, zawetował 19, a zainicjował 62. Można powiedzieć, że zawetował tylko 19. A tyle było hałasu o te weta. Mamy też telefon, to on może odbiorę. Dzień dobry, panie Mikołaju.
Dzień dobry.
Słuchamy pana, oddajemy panu głos.
Odnośnie ustępującego czy nowego prezydenta?
Na razie jeszcze pytamy o ustępującego prezydenta Andrzeja Dudę.
To znaczy w kwestiach, wydaje mi się, międzynarodowych była to bardzo dobra prezydentura, bo trzeba też powiedzieć, że te, na przykład to, co pan doktor wspomniał o relacjach z Ukrainą, w zasadzie no, od samego początku jesteśmy na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o pomoc. I, że tak powiem, no tutaj prezydent Duda wiódł prym. Zacieśniliśmy również współpracę i dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. To za prezydenta Dudy no Polacy nie muszą mieć wiz do Stanów. Tak akurat się stało. Natomiast jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, no jest, że tak powiem, można wrzucić parę kamyszków do tego ogródka. Ja osobiście żałuję, że została zawetowana reforma sądownictwa, no bo jak to widać obecnie, ta reforma była, że tak powiem, chyba jednak konieczna. Nie byłem osobiście wcześniej do niej przekonany, natomiast jakby z biegiem czasu uważam, że ta reforma powinna się dokonać i miejmy nadzieję, że za jakiś czas ta reforma się w końcu dokona, tak samo jak zostanie w Polsce zmieniona konstytucja.
Czyli pan czeka na to, co zapowiada nowy prezydent. Dobrze, panie Mikołaju, dziękuję uprzejmie. Zaraz kolejna wypowiedź. Upewnię się tylko, że mamy na linii pana Andrzeja, doktora Andrzeja Rankę.
Jestem cały czas.
Dobrze. Bo zadałem takie pytanie, panie doktorze, powiedziałem o tych statystykach mówiących o podpisaniu przez prezydenta Dudę 1850 ustaw, a zawetowaniu 19. I powiedziałem zaledwie 19, a tyle hałasu było od weta.
No to jest kwestia wagi. Tak? No, my oczywiście możemy mówić o wielkich liczbach, o konkretnych liczbach, no tylko kwestią jest to, co za tą poszczególną pozycją się ukrywa. Tak? I to już chociażby nawiązując do tego, o czym mówił słuchacz, tak? do zawetowania ustaw, które mogłyby reformować sądownictwo w tym oczekiwanym kierunku, no to jest właśnie kwestia blokowania czegoś, czego waga jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. Mamy przecież szereg ustaw, które no, domagały się akceptacji no, z takiej czysto racjonalnej kalkulacji i w takich sytuacjach pewnie tego weta trudno byłoby się spodziewać. Inna rzecz to jest oczywiście inna formuła blokowania wejścia w życie ustawy, czyli odesłanie tych aktów do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny, który przecież też funkcjonuje w wiadomy sposób.
Mm-hmm. Tak, też było tego trochę. A chciałem pana zapytać jeszcze, czy można jakoś oddzielić w ocenianiu właśnie takiej dziesięcioletniej roli głowy państwa sprawy te międzynarodowe od spraw wewnętrznych. Czy na wizerunek polityka można powiedzieć, że bardziej wpływa to, co robił na arenie międzynarodowej, czy to, co robił wewnątrz kraju?
Znaczy trudno działać w taki sposób, żeby analizować ten wizerunek w odniesieniu do tego, co dzieje się w przestrzeni polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej, bo funkcjonujemy przecież w rzeczywistości, kiedy te wymiary się ze sobą łączą, one się splatają. Tak? One powodują to, że my patrzymy na pewne wydarzenia przez pryzmat innych, tak? No i wtedy chociażby te słowa, które chociażby odnosiły się do konieczności wsparcia wobec walczącej Ukrainy, jakby mogły być no, przyjmowane zupełnie inaczej, wtedy kiedy prezydent no, opowiadał się za rozwiązaniami, które były absolutnie powolne tak, wobec wizji Jarosława Kaczyńskiego.
Mm-hmm. Dodam też, bo i tutaj na tym polu było gorąco w różnych momentach tych dwóch kadencji. Ułaskawił Andrzej Duda 146 osób przez tych 10 lat, ale 970 osobom odmówił ułaskawienia. A ja dodam też, że tych 146 osób ułaskawionych to jest, jeżeli dobrze widziałem, najmniejsza liczba ułaskawień, jeżeli wziąć pod uwagę wszystkich dotychczasowych prezydentów po 1989 roku?
No to jest znowu kwestia liczb, tak? Jak pan redaktor pytał przed chwilą, no tylko możemy wziąć pod uwagę chociażby dwie postacie, które były ułaskawione dwa razy, tak? Pan Wąsik i pan Kamiński, tak? Wobec tego możemy tutaj to czytać, że te ułaskawienia były realizowane w ramach jakiegoś szczególnego klucza.
No i jeszcze ostatnio ułaskawienie Bąkiewicza.
Bąkiewicza, no właśnie. Mhm.
Czyli znowu zmierza pan do tego, że nie liczby, a jakby nie pytajmy może ilu, tylko kogo ułaskawił Andrzej Duda i w ogóle tutaj.
Tak, tak. Ja myślę, że właśnie my potrzebujemy pytań, no, które mają charakter nieco głębszy, tak? Które pozwalają nam na to, żeby zobaczyć pewnego rodzaju konkrety, które zawsze są jakoś wybrane, tak? Z szerszego zbioru, no ale jednak dają nam konkretną wiedzę o działaniach, o kierunkach, o wizjach. Mm-hmm.
Proszę jeszcze powiedzieć, bo media mają takie swoje przestrzenie, w których lubią się poruszać i na przykład jednym z wątków też prezydentury Andrzeja Dudy było to, komu on nadaje różne odznaczenia i ordery. 108 orderów Orła Białego. Ostatni uhonorowany to bodaj trener kadry narodowej, tak?
No tak, no to znowu pokazuje taką sytuację, która wiąże się z tymi ostatnimi dniami prezydentury, kiedy no być może oczekiwalibyśmy tego, że prezydent będzie podejmował jakieś działania, które dadzą jemu no nieco lepszy wizerunek i będą mogły pozwalać traktować go jako prezydenta wszystkich Polaków. No a tutaj mamy prezydenta no bardzo, bardzo konkretnego środowiska politycznego. No i to jeszcze no w ramach takich działań, gdzie tymi oznaczonymi stają się różne postaci, takie chociażby jak pani Ogórek, jak bracia Karnoscy, czy też wspomniany szef PKO
JOL-u. I jeszcze właściwie ostatnie pytanie dotyczące Andrzeja Dudy do pana doktora, natomiast państwo mogą cały czas dzwonić 618-654-654. Powiedział wczoraj Andrzej Duda, że nie żegna się, że mówi tylko do widzenia. Jaką rolę pan dla niego przewiduje? Co teraz się będzie działo z życiem politycznym, zawodowym, publicznym byłego już prezydenta?
Znaczy, no, niestety można powiedzieć, że opuszczenie Pałacu Prezydenckiego po okresie dwóch kadencji jest na pewno trudnym wydarzeniem, tak? Więc osobiście tak, można panu prezydentowi życzyć tego, żeby no, dał sobie radę w tym trudnym momencie przejścia z tej jednej rzeczywistości do drugiej, no, ale patrząc na to z punktu widzenia komentarza, no to też jeśli patrzymy na naszych byłych prezydentów, niektórzy z nich próbowali dalej funkcjonować w sferze czynnej polityki, nie było to udane. Andrzej Duda jest człowiekiem przecież w tym średnim wieku, wobec tego można powiedzieć, że mógłby być niesłychanie produktywny, no ale nie wiem, czy ta aktualna polska sytuacja polityczna no, daje jemu pracę, tak, w tym obszarze czynnej polityki. Mhm.
Mamy kogoś na linii. Dzień dobry. Halo.
Dzień dobry. Witam serdecznie panu.
Dzień dobry.
Ja w sprawie... Najpierw kilka słów o prezydenturze pana Andrzeja Dudy. Otóż powiem, że mnie osobiście nie zaskoczył. Popełnił kilka takich znaczących gaf, ale nie myli się ten, kto nie pracuje. Teraz a propos nowego prezydenta, to mam jedno marzenie. To by pan prezydent Nawrocki dalej nie dzielił Polaków. Oby spróbował zjednoczyć Polaków, a będzie pięknie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dobry państwu.
Gdyby pan ściszył mnie, radio. Gdyby pan ściszył radio.
Dobrze, moment. Tak? Do mnie Duda był ogólnie słabym prezydentem. Nie reprezentował spraw Polski. Na przykład taka sytuacja, za co Załęskiemu dał order Orła Białego. Tam jest kapituła, wszystko. To jest tragedia. Za co? Jak się Załęski zachowywał do Polski? To jest kurwa przegięcie. Następna sprawa. Załęski gdzieś był w Kanadzie, jakiś banderowiec, 98 lat. order dawał, Prido, wszystko klaskali. I my, wielka przyjaźń, to gdzie jest reakcja Dudy, coś, takie sprawy. No, to jest tragedia.
Czyli panu się akurat to nie podobało, podejście byłego prezydenta do Ukrainy. Panie doktorze, jak pan to podsumuje? Czy oceni taką wypowiedź?
Znaczy, odnosząc się do tych słów, które padły, no to no właśnie, nasza ocena, ona wynika z tego punktu, któremu się w danym momencie przyglądamy. Tak? I wobec tego, no, mając swoje preferencje, tak? Stojąc na gruncie swojej orientacji, no, mamy prawo do pewnych opinii i do pewnych zdań.
No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ostatnich 10 lat, ale zaczęła się nowa epoka. Zobaczymy, na ile inna, na ile różna. W każdym razie o 10:00 dzisiaj w Sejmie zaczynała się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. To kandydat niezależny, popierany przez PiS. Przypomnę, wygrał tegoroczne wybory prezydenckie w drugiej turze, zdobywając 50,89% głosów. No i dziś złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.
Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Tadeusz Nawrocki, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Oczywiście marszałek Szymon Hołownia to ogłosił. I jeszcze może z tego pierwszego dzisiaj orędzia Karola Nawrockiego, już prezydenta, krótka deklaracja, że wypełni wszystkie obietnice, które złożył w kampanii wyborczej.
A ja swoje obietnice zawarłem w planie 21, w programie dla Polski na XXI wiek, w programie, który dostał 10,5 miliona głosów wyborców. Dlatego moje dzisiejsze wystąpienie nie może być dla nikogo, drodzy państwo, zaskoczeniem, bowiem zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji planu 21.
No i może parę szczegółów z tego planu, bo prezydent Nawrocki dodał, że będzie popierał wszystkie inicjatywy i swoimi decyzjami będzie dążył do tego, żeby państwo polskie było ambitne, jak się wyraził, miejscem rozwoju i wielkich przełomowych projektów, takich jak CPK.
Jak polskie drogi, polskie porty. Program, który będę realizował, jest programem zrównoważonego rozwoju państwa polskiego. Tak, my wszyscy jesteśmy z miast i wiosek polskich i nie ma Polski A i Polski B. I to się nie zmieni w ciągu moich najbliższych 5 lat. Plan 21 i mój program to nie dla nielegalnej migracji, tak, dla polskiej złotówki, nie dla euro.
I za chwilę zapytam naszego eksperta, czego się spodziewać po takich deklaracjach, ale mamy też telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, słucham tego pana, słucham i tego tam drugiego pana. I powiem szczerze, Duda to był najgorszy prezydent. Jak można ludzi skazanych i tak dalej, tam było ten Kamiński, Wąsik, była taka wzmianka. Były tam jeszcze inne takie esy, floresy. Ja już tam teraz dokładnie nie pamiętam, bo po prostu ogólnie rzecz biorąc, co żeśmy wiedzieli, że Duda to jest marionetka Kaczyńskiego był. Co Kaczyński robił, to było górą. Teraz tak tutaj słyszałem też, czyli nie przyrazły, tylko gdzie indziej, że Duda, czy mogę się mylić, podpisał coś, że mamy 8% na Kościół płacić. No ludzie, co ci biedni emeryci z dołu powiedzą? No to na razie by było tyle.
Dziękuję panu bardzo.
A zobaczymy, co ten nowy prezydent Nawrocki. On dobrze gadał, nie? Ale to wiadomo zawsze. Ten, kto wchodzi do władzy, dobrze gada. A zobaczymy, co będzie wtedy. Oddzwonię, sprzekam za 5 lat. Dziękuję.
Dobrze, dziękujemy. Panie doktorze, politolog Andrzej Rankę po drugiej stronie naszego łącza zdalnego. Jak pan odebrał te dzisiejsze deklaracje programowe, że tak powiem, nowego prezydenta?
No, absolutną prawdą jest to, że nowy prezydent nie zaskoczył, nawiązując do tego, co było elementem jego kampanii. Nie zaskoczył też tym, co wcześniej zauważałem, a mianowicie, że to jest bardzo wyraźne kontynuowanie kampanii politycznej, która no, ma przygotować odpowiedni grunt dla wyborów parlamentarnych. On wciąż jakby no, nie rozumie tego, co jest rolą ustrojową prezydenta w systemie Rzeczpospolitej Polskiej i odnosi się do kwestii, które są naturalną przestrzenią funkcjonowania tego segmentu władzy wykonawczej, którym jest Rada Ministrów. Więc ja na to jego dzisiejsze wystąpienie patrzę jako na orędzie polityczne, jako na kolejne orędzie wyborcze, związane właśnie chociażby z tymi wyborami, które terminowo powinny odbyć się w roku 2027.
Mm-hmm. Prezydent Nawrocki wyraził też dzisiaj nadzieję, że w 2030 zostanie przyjęta nowa konstytucja. Podkreślił, że po tych 30 latach od przyjęcia obowiązującej obecnie ustawy zasadniczej, no, Polska jest w nowej sytuacji społecznej, geopolitycznej i wymaga nowego tego aktu zasadniczego. Wcześniej też zapowiedział, że powoła przy Pałacu Prezydenckim Radę do spraw naprawy ustroju państwa, do której zaprosi wszystkie środowiska polityczne i akademickie. A mówiąc o praworządności, wspomniał o sędziach. Podkreślił, że będzie promował tych, którzy respektują polski porządek konstytucyjny.
Sędziowie, drodzy państwo, musimy to sobie wszyscy uzmysłowić, nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom. Mówię to tylko dlatego, żeby w sposób klarowny, jasny, oczywisty zadeklarować, szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, że nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie doktorze, jak pan odbiera ten fragment wystąpienia dzisiejszego?
No tutaj w tym fragmencie mamy dwa przekazy. Tak? Jest on przekaz tego ostatniego akapitu, który wyraźnie pokazuje, że relacje między nim a Radą Ministrów będą trudne, skomplikowane, że właściwie tutaj mamy do czynienia z wejściem na wojenną ścieżkę. No a druga rzecz, ona się wiąże z tym, co mówił prezydent na temat kwestii ustrojowych. Tak, ja myślę, że nasza konstytucja z roku 1997, ona jest wciąż tym aktem, w oparciu o który nasze państwo może funkcjonować, dlatego że ona jest aktem stosunkowo ogólnym, tak, który przecież jest opatrzony przepisami wykonawczymi, które właściwie widzimy w szeregu ustaw. Wobec tego raczej byłoby trzeba nad tym pracować, zwłaszcza w tym aspekcie przywracania praworządności. No i tutaj dobrze, że prezydent Nawrocki zauważył, że ta praworządność została zdekonstruowana poprzez rządy Zjednoczonej Prawicy i wobec tego naprawa jest potrzebna, ale ona się musi dziać nie w oparciu o to, jak to widzi prezydent, ale w oparciu o to, jak to widzą również inne siły polityczne, jeśli mamy mówić o zmianie, która będzie powszechnie akceptowana i która będzie mogła przysłużyć się dla dobru Rzeczpospolitej.
Mm-hmm. A jak pan odczytuje stwierdzenie, że sędziowie nie są bogami? Czy to znaczy, że kwestionowane tutaj w tych słowach są podstawowe, elementarne kwestie niezawisłości sądownictwa?
Znaczy, no to już to nie są pierwsze tego rodzaju słowa, tak? Bo myśmy już z ust Jarosława Kaczyńskiego słyszeli to, że sędziowie oni nie powinni sądzić, wyrokować w oparciu o prawo, ale także w oparciu o pewną wolę polityczną wyrażaną poprzez wiodącą siłę rządzącą. I to jest tylko tego kontynuacja. Ja myślę, że to się wiąże z no, brakiem akceptacji dla tej formuły niezależności i niezawisłości, do której w duchu prawa realizowanego w ramach Europy i tej cywilizowanej części świata, żeśmy się mieli prawo przyzwyczaić.
No cóż, to zmierzając do finału, jeszcze oddajmy głos premierowi Donaldowi Tuskowi, który powiedział, na porażkę jest jeden sposób, wiara w zwycięstwo. Tak, do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta odniósł się premier Tusk. Szef rządu opublikował krótkie orędzie w mediach społecznościowych i tu podkreślił, że rozumie wszystkich rozczarowanych tym, co się wydarzyło podczas wyborów prezydenckich.
Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia tę naszą wiarę na poważną próbę. Liczyliście, że 10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę skończy się dziś definitywnie. Tymczasem do starych obaw dochodzą nowe.
Na porażkę jest jeden sposób, wiara w zwycięstwo, mówił premier Tusk, który zaapelował, aby Polacy, którzy popierają koalicję 15 października, nie tracili wiary w zwycięstwo.
Musimy być jeszcze silniejsi. Musimy być wytrwali. Musimy być razem. Bardzo was proszę. Nie traćcie waszej wiary w dobro, w uczciwość, w wolność. Ta wiara czyni z Polaków wielki naród. Bez tej waszej wiary nie ma Polski. Jesteście solą tej ziemi. Na was opiera się przyszłość.
Już to pan częściowo powiedział, panie doktorze, ale jakich relacji między prezydentem a rządem się spodziewać? Nie będą one łatwe, to chyba jest oczywiste.
No, będą trudne i tutaj na to trzeba spojrzeć na paru poziomach, tak? Bo jeden poziom to jest poziom jakby techniczny czy technokratyczny, tak? Związany z stabilnością, tak? W ramach realizacji działań inicjowanych i prowadzonych przez Radę Ministrów. No, ale drugi poziom to jest pokazywanie tego, że to wkładanie kija w szprychy, tak? Mówiąc prostym językiem, co może być przeszkadzaniem funkcjonowania rządu, tak? No, przez część społeczeństwa polskiego może być odbierane jako przekaz o słabości aktualnej koalicji rządzącej i przekaz, który będzie wzmacniał opozycję, no, w tej perspektywie wyborów, tak? To jest myślę dosyć istotne i ważne. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę i pamiętać, że to może być dosyć trudny czas, którego żeśmy się w dużej mierze nie spodziewali.
Mhm. Mamy telefon, dzień dobry. Halo?
Halo?
Słucham pana, oddaję panu głos.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę mówić.
No właśnie, usłyszeliśmy przed chwilą drugie orędzie prezydenta Polski, pana polityka Tuska. Wierzę, że przekona swoich też wyborców do tego, że nie mamy dwóch prezydentów. Bardzo było mi przykro tego słuchać. W polityce jestem też od 30 lat i myślałem, że wszyscy troszeczkę zrozumieliście. Każdy wójt, burmistrz staje przed wyborami po swojej kadencji. Naprawdę, było mi przykro słuchać, że będzie źle. No dlaczego? Chyba stajemy przy jednym stole, jak cię panowie zaczynaliście rozmowę, mówiąc o tym, że ten Stefan i inni usiądą, będą rozmawiać i będą rozmawiać, tak? Cieszymy się jako sąsiedzi, działamy. Nikt się nie pyta, kim jest. A po co nam drugie orędzie prezydenckie? Może być jutro, pojutrze? Po co? Jako polityk rozumiem, no to wypowiedział się szef partii fantastycznie. I mam nadzieję, że to było tak jak w przypadku pana Hołowni, tak? Że mówił publicysta. Jakaś polityczna kiedyś wypowiedź i bardzo dobrze. I dzisiaj mam nadzieję, że tą wypowiedź, tak, nie wiem, co o tym myśli pan doktor, którego bardzo często słucham, nie u państwa w radiu, ale w UTK.
Dziękuję życzę, bardzo.
Tak jak pogoda dzisiaj się zrobiła słoneczna, to takie słoneczne czasy nam nastają.
Dziękuję panu bardzo. Panie doktorze, został pan wywołany.
Ja przepraszam, ale ja nie słyszałem w ogóle.
Dobrze. No tutaj nasz słuchacz, który jest pana też słuchaczem w telewizji WTK i widzem, skomentował krótko, że premier Tusk niepotrzebnie dzisiaj wygłosił coś w rodzaju kontrorędzia w tych mediach społecznościowych.
Znaczy, ja myślę, że jednak istotne jest to, żeby w przestrzeni komunikacyjnej nie zostawiać pustki. Tak? Ta pustka by pokazywała, że poszczególne inne wydarzenia nie mają żadnego znaczenia, więc myślę, że wypowiedzi są potrzebne, bo one pozwalają jednak na to, żeby z jednej strony prezentować swoje poglądy, a z drugiej strony, żeby no, zadawać pewnego rodzaju pytania, które w przestrzeni publicznej jakoś brzmią, tak? Tym bardziej, jeśli o nich zaczynamy rozmawiać.
Ja tylko dodam, że od 12 w Bazylice Archikatedralnej i pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie odbywa się msza święta w intencji ojczyzny, którą celebruje prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Homilię zapewne już wygłosił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. W tej mszy udział bierze nowy prezydent Karol Nawrocki. O drugiej, czyli za godzinę, o 14, czyli za godzinę i kilka minut, Nawrocki pojawi się na Zamku Królewskim, gdzie odbędzie się uroczystość inwestytury prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. I to wydarzenie będzie też kolejną okazją do jego oficjalnego wystąpienia, a na 15.15 zaplanowano uroczyste wejście Karola Nawrockiego z małżonką do Pałacu Prezydenckiego. I jeszcze jedna uroczystość dzisiaj jest związana z nowym prezydentem. O 16.30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego oficjalnie przejmie Karol Nawrocki zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Panie doktorze, dziękuję panu bardzo za bycie z nami w tej godzinie. Życzę panu dobrego wypoczynku. No i nie wiem, czy życzyć, żeby politycy dali też panu trochę odetchnąć od wielkiej polityki?
Nie muszą dawać odetchnąć. Niech pracują, żebyśmy mogli o nich mówić jako o postaciach, które są konstruktywne, które budują zgodę, które pokazują współpracę i to jest, myślę, istotne.
I tego się trzymajmy. Doktor Andrzej Ranke, politolog z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, spuentował naszą audycję i był jej ekspertem i gościem. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Audycję zrealizował Jacek Pol, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego dnia państwu życzymy. Z dobrym finałem wieczorem na meczu Lecha z Czerwoną Gwiazdą z Belgradu.
W środku dnia.